You're with SBS Radio. Do Australii z wykładem przyjeżdża profesor Dariusz Stola, historyk, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Miło mi powitać pana na antenie radia SBS.
Mi także miło, dzień dobry.
Panie profesorze, powiedziałem dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Jest pan nadal dyrektorem?
Tak, jeszcze jestem.
Kończy się pana kadencja. Muszę zadać panu to pytanie, zanim przejdziemy do tematu pana wykładu, ponieważ są to najnowsze wiadomości. Z tych wiadomości możemy przeczytać, że nie darzy pana zaufaniem minister Piotr Gliński. Czy to prawda, czy tylko po prostu spekulacje prasowe?
Pan minister kilka razy wypowiadał się krytycznie na temat mojej działalności, natomiast to rozwiązanie, które minister przyjął w porozumieniu z pozostałymi założycielami muzeum, bo muzeum ma trzech założycieli równorzędnych, to jest właśnie minister kultury, to jest prezydent miasta Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. I oni wspólnie uzgodnili, że zrobią konkurs na stanowisko dyrektora, w którym mam zamiar wziąć udział. Uważam, że to jest uczciwe rozwiązanie.
Jak panu się wydaje, jakie ma pan szanse, aby ponownie być dyrektorem?
Wydaje mi się, że duże, dlatego że w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy prowadziłem muzeum, zdobyliśmy najważniejsze nagrody muzealne w Europie. Zdołaliśmy przyciągnąć do muzeum już kilka milionów ludzi, a dobre opinie na jego temat wyrażali w zasadzie wszyscy eksperci, którzy tu kiedykolwiek byli, zarówno od historii polsko-żydowskiej, jak i specjaliści od muzealnictwa.
Zmieńmy teraz temat. Do Australii został pan zaproszony z wykładem. Będzie to wykład w języku angielskim. Popróbuję przetłumaczyć z języka angielskiego na polski. 1968 rok. Kampania antysyjonistyczna w Polsce. Jej echa dzisiaj. Myślnik: polskie debaty na temat Holokaustu.
Czy... Tak jest. To może dziwić zwłaszcza ta ostatnia część. Dlatego, że można się pytać, a jaki związek miał 68 rok w Polsce w PRL-u z polskimi dyskusjami nad zagładą Żydów w latach okupacji niemieckiej. Natomiast właśnie to jest jedna z moich tez, że przy okazji tej dyskusji, zeszłorocznej dyskusji o 68 roku, w zasadzie większość argumentów, które były używane, to były argumenty pochodzące z tych dyskusji na temat tego, jak Polacy zachowywali się w obliczu zbrodni na Żydach popełnianych przez Niemcy nazistowskie.
Jak się zachowywali?
No wie pan, jak w każdym społeczeństwie, w sposób zróżnicowany. Jedni zachowywali się w sposób bohaterski, taki, że mogą służyć za przykład nie tylko Polakom nam dzisiaj współczesnym, ale całemu światu i są za takich uznawani. Inni byli po prostu zdrajcami, kolaborowali z Niemcami. Olbrzymia większość, trudno powiedzieć, co myślała, bo się nie wypowiadała w tej sprawie, ani nie podejmowała żadnych działań. I to jest wielkie pole do dyskusji, które trwają już od wielu lat, jak interpretować właśnie to milczenie.
Spoglądam na ulotkę zapraszającą na pana wykład, który odbędzie się 3 kwietnia na Monash University, i kampania antysyjonistyczna jest w cudzysłowie. Czy użył pan to celowo, czy tylko
tak, po prostu tak, jest jak to... najbardziej. Ja już wiele lat temu napisałem książkę o tej kampanii w 68 roku. Ona się oficjalnie nazywała w komunistycznej nowomowie, nazywała się kampanią antysyjonistyczną, ale to było taki listek figowy, żeby przykryć fakt, że była po prostu antysemicka. Komuniści, no bardzo zależało im na tym, żeby nie mieć opinii rasistów i antysemitów. Oni historycznie byli przeciwnikami faszystów, antysemitów i rasistów. Więc nawet jak korzystali z metod antysemickich, to udawali, że to nie jest żaden antysemityzm. I stąd ten cudzysłów.
Jaka jest różnica między antysemityzmem a antysyjonizmem? Tylko...
Antysyjonizm to jest po prostu wrogość, opozycja wobec pewnej ideologii narodowej wśród Żydów takiej, która zmierza do stworzenia i utrzymania państwa żydowskiego w Palestynie. Natomiast antysemityzm to jest wrogość czy występowanie przeciwko Żydom w ogóle. To też jest trochę mylące, bo nie ma czegoś takiego jak rasa semicka. Semici to jest grupa językowa, do której należą też ludzie mówiący po arabsku. Ale już się tak utarło, sami antysemici w XIX wieku wymyślili ten termin, już przyjęło się nazywać wrogów Żydów antysemitami.
Dlaczego marzec 1968 roku jest tak bardzo ważnym tematem w historii Polski?
Głównie to wynika z połączenia dwóch wydarzeń, które wcale się nie musiały połączyć, bo najważniejszym wydarzeniem dla historii Polski w ogóle w 1968 roku jest wielki bunt młodych ludzi, młodzieży, głównie studentów, ale nie wyłącznie, który objął praktycznie wszystkie uniwersytety w Polsce. Dochodziło do strajków studenckich, manifestacji, zamieszek ulicznych, innych form protestu, które to protesty ówczesne władze przy pomocy pałki policyjnej stłumiły bardzo brutalnie, ale jednocześnie poparły tą kampanię takiej policyjnej przemocy kampanią propagandową, która twierdziła, że za spiskiem młodzieży jest właśnie spisek syjonistów, czyli Żydów. I dla społeczności żydowskiej w Polsce to był wielki wstrząs, bo no, Żydzi zostali zaatakowani za sam fakt swojego urodzenia. Ja nawet znam takie osoby, które nie wiedziały, że mają żydowskie pochodzenie, bo ich rodzice, którzy ocaleli z zagłady, ukrywali to przed dziećmi, dopiero się dowiadywały od oficerów SB o swoim pochodzeniu. W wyniku tej nagonki wyjechało z Polski około 15 tysięcy polskich Żydów czy Polaków żydowskiego pochodzenia, bo wielu z nich już było dosyć daleko od żydowskiej tożsamości, było areligijnych, nie praktykowało żydowskich obyczajów. Więc te 15 tysięcy ludzi to stanowiło około połowy wszystkich Żydów w Polsce. No to utrata połowy społeczności, która stała się potem już, to byli ludzie przeważnie starsi, organizacje żydowskie zostały zniszczone albo opanowane przez agentów SB. No wyglądało na to, że to już jest koniec historii Żydów w Polsce, taki prawdziwy koniec.
Ilu jest Żydów polskiego pochodzenia, czy też mieszkających w Polsce obecnie?
W Polsce to, wie pan, zależy, jak się definiuje takich Żydów w wąskim rozumieniu tego słowa, czyli religijnym, członków gminy żydowskiej, jest zaledwie kilka tysięcy osób. Mniej więcej dwa razy tyle jest osób, które w spisie powszechnym deklarują jako jedną ze swoich tożsamości tożsamość żydowską. Przeważnie deklarują dwie naraz, i polską, i żydowską, czyli są albo Polakami żydowskiego pochodzenia, albo polskimi Żydami, ale też takich osób, które no już nie mają żydowskiej tożsamości, ale mają pewne związki rodzinne, może być jeszcze o kilka tysięcy więcej. W sumie wszystkich ich razem jest 15, może 20 tysięcy.
Już tylko ostatnie pytanie. Jak by pan chciał, aby pana wykład został odebrany właśnie w Australii? Do czego chciałby pan przekonać słuchaczy w Australii?
Ja bym chciał pokazać, że historia Żydów polskich i historia stosunków polsko-żydowskich jest coś bardzo ciekawego, że ona jest bardzo długa. Ja będę mówił o jej ostatnim rozdziale, czy przedostatnim rozdziale. Natomiast cała liczy 1000 lat, jest niezwykle bogata. Jest to bardzo ważna część historii Polski i jest to bardzo ważna część historii w ogóle Żydów na świecie. Dlatego, że przez kilkaset lat większość wszystkich Żydów na świecie mieszkała właśnie w Polsce. I chcę powiedzieć, że nasze muzeum, Muzeum POLIN, pokazuje tą historię w bardzo wiarygodny, zrównoważony i ciekawy sposób i zaprosi tych wszystkich, którzy do Polski się będą wybierali, żeby do nas zajrzeli, a tych, którzy się nie będą wybierali, żeby z wiarygodnych źródeł dowiedzieli się czegoś nowego na temat tej historii.
Dziękuję serdecznie za tę krótką rozmowę. Zapraszam serdecznie oczywiście do studia Radia SBS, kiedy będzie pan już w Melbourne, na dłuższą rozmowę na temat tych bardzo ciekawych i kontrowersyjnych, zdaniem wielu historyków, czasów.
Z przyjemnością skorzystam z zaproszenia.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.